Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, to cykliczny podcast, dzięki uprzejmości Radia Tok FM, co tydzień w piątek, wieczorną, popołudniową, późno popołudniową porą, dzień dobry Państwu, mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik, chociaż akurat dziś powinniśmy powiedzieć Barew Dzez, czyli tak jak Ormianie mówią dzień dobry, to oni mówią Barew Dzez. Barew Dzez.
Barew Dzez.
Babel, Rzeczpospolita Multikulti, podcast historyczny Tok FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Czemu zaczęliśmy od Ormian?
Ojej, Paweł. Już uchyliłeś bardzo rąbka.
Tylko uchyliłem, no, tylko uchyliłem.
Kobierca ormiańskiego.
Tą kurtynę lekko tak.
Utkanego w Isfahanie, który do nas dotarł, do nas, do Warszawy, przez Kamieniec Podolski, Brody, Lwów i tak dalej. Słuchajcie, dzisiaj o Ormianach z Ukrainy. Pokażemy wam, jaką odegrali ważną rolę w historii Warszawy. I to będzie wszystko w kontekście takim szerokim, czyli tak zwany przesmyk Polski. Przypominam wam, Brodel, znakomity historyk francuski, podkreślał, że on bardzo interesował się oczywiście Morzem Śródziemnym, ale pokazywał, że był też przesmyk Polski, Gdańsk, Stambuł. Gdańsk, o którym oczywiście też zrobimy w kontekście ukraińskim, szeroko rozumianym kiedyś wkrótce jakiś podcast, no to jak wiecie, albo nie wiecie, to się dowiadujecie, miasto, które w pewnym momencie było największym miastem w Europie Północnej, między Amsterdamem a Moskwą. No naprawdę, i największym miastem Rzeczpospolitej. I oczywiście u ujścia Wisły, i tą Wisłą, co wam opowiadaliśmy, potem Bugiem, Dniestr i tak dalej. No więc Gdańsk, Lwów, Stambuł. To był ten przesmyk Polski, jak mówił Brodel. Ważną rolę odgrywający w handlu od późnego średniowiecza i okresie wczesno-nowożytnym. Ja znalazłem, jakby można było tak stworzyć, prawda, ten przesmyk odtworzyć i oczywiście imienia czyjegoś, bo musi być patron, jak w szkole, no to byłby imienia Martina Grunewega. Jeszcze Weg, tak, prawda, i Grüne, zielona, tak, coś takie eko, tak. Więc generalnie on byłby personifikacją, mówiąc, albo uosobieniem tego przesmyku. Kto to był? To był gdańszczanin, Niemiec, kupiec, podróżnik, kronikarz, żył od roku 1562 do około 1618 i urodzony, wychowany w Gdańsku i w rodzinie oczywiście luterańskiej. I tak mu się życie potoczyło, że ruszył właśnie tym szlakiem, tym przesmykiem. Na początku trochę mieszkał w Bydgoszczy, potem w Warszawie. Uczył się też polskiego, no biznes trzeba robić, nie? Uczyć się języku. No i tam poznał Ormian, przybywających, jak zobaczycie, na handel ze Lwowa szczególnie, i którzy odgrywali oczywiście bardzo ważną rolę w handlu z Imperium Osmańskim czy z Persją. No i oni go zachęcili, chodź z nami, zobaczysz Lwów, przepiękne miasto, tak? Który wtedy był oczywiście, był taki okres, że Lwów był drugim nawet miastem po Gdańsku, był taki okres.
Czyli
tak?
Martin Grunewek, on po tych metropoliach, Gdańsk,
tak, największy
na północy.
Człowiek metropolia,
tylko
tak?
Ta Bydgoszcz tu nie pasuje.
Oj, proszę pana. No
przepraszam wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.
Chwileczkę, no ale no wie pan, no teraz to pan tak uderzył, jak kryptotorunianin z pana się wyłonił i zadał pan cios w splot słoneczny. Dobrze, no więc tego Lwowa, gdzie się osiedlił i zberatał się z Ormianami, Grunewek podróżował. Kijów, Stambuł, Moskwa. I tam w stolicy województwa ruskiego przeszedł z luteranizmu na katolicyzm. I został dominikaninem. Potem w swojej biografii mieszka jakiś czas we Wrocławiu, czyli Śląsk, Racibórz, potem ostatecznie i Płock, i Warszawa. I prawdopodobnie w Warszawie umarł. Tak? Natomiast no, w pewnym momencie się ślad urywa. Natomiast co jest z nim takiego fascynującego? Że no, mamy człowieka, który no, jest najdelikatniej mówiąc w ruchu, to wszystko opisuje. Te jego dzienniki są niesamowite. Znalazły się w Gdańsku, nie do końca wiadomo jak tam trafiły, ale są. Są bardzo ważnym źródłem wiedzy o historii i Ukrainy, i Europy Wschodniej, i Imperium Osmańskiego. Bo on na przykład postanowił przejść na katolicyzm w ten sposób, że się rozchorował w Edirne, w Turcji, Tracja, Adrianopol od Hadriana cesarza, i tam miał wizję, że zobaczył, to jest właśnie taki klimat, zobaczył kościół dominikanów, przepiękny, potem, prawda, przebudowany w Lwowie, i stwierdził, okej, to jest znak, anioły mnie tam prowadzą, tam zobaczył oczywiście pracującą dla Ormian mieszczkę która się modliła i stwierdził, okej, to jest sygnał, znak dla mnie, że powinienem zostać, ta mieszka pewnie była pochodzenia niemieckiego, spolonizowana, no i stwierdził, okej, to ja zostanę też katolikiem i dominikaninem i w tym miejscu, gdzie właśnie anioły mi pokazują, tam będę siedział. I tak było. Więc we Dirne następują takie zmiany. I słuchajcie, tak pisał na przykład o swoim nowym hajmacie, czyli o Lwowie. Co się jednak tyczy miasta Lwowa, to jest ono jednym z najcudowniejszych klejnotów w koronie polskiej i stolicą Rusi. Jest ono tak położone, jakby było letnim domem w środku raju. I słuchajcie dalej. W mieście, tak jak w Wenecji, stało się czymś zwyczajnym, aby spotkać na rynku ludzi z krajów całego świata w ich strojach. Madziarzy w czapkach madziarkach, kozacy w kuczmach, moskwiczanie w kapeluszach, Turcy w turbanach, wszyscy oni w długich szatach. Każdy z nich, jakąkolwiek mówi religią, znajdzie swój język tutaj. Miasto jest setki mil od morza, jednak wciąż, kiedy widzisz tłumy Kreteńczyków, Turków, Włochów, ubranych jak żeglarze, masz uczucie, że port morski znajduje się zaraz za bramą miejską. No po prostu proto Mickiewicz zaraz wypłynie, prawda?
Na przestwór
oceanu stepowego. No więc jest to też, jak widzicie, wspaniały taki pluralistyczny, myśmy powiedzieli, barokowy światopogląd. Z jednej strony oczywiście kontrreformacja i tam znajdziecie w dzienniku uprzedzenia, stereotypy wobec, byśmy powiedzieli, hate speech wobec Żydów, Cyganów czy muzułmanów. Ale z drugiej strony porównuje Grunewek religię, że to są kwiaty w ogrodzie i każdy ma swój kolor i każdy jest potrzebny, jakby miejsce w tym ogrodzie i dopiero w całości widzimy ogród, w którym są różne kwiaty. W dzienniku opisuje, że miał sen, jak mówi do zgromadzonych ludzi po polsku, ukraińsku, tatarsku, turecku, ormiańsku, hebrajsku, węgiersku i rumuńsku. I ktoś by powiedział po niemiecku. A on by powiedział po niemiecku, to ja dzienniki piszę. Tak? I to jest zabytek, słuchajcie, tego niemieckiego z północy, czyli dolnoniemieckiego, tego właśnie z Gdańska. Ale naprawdę to, ważny to, zabytek.
On nie jest personifikacją, jak proponujesz, tego przysmyku polskiego z Gdańska do Stambułu. To jest facet, który jest personifikacją podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita tak. Multikulti, dlatego że Babel to jest jednak wieża. Babel to jest wieża i pomieszanie języków, czyli to jest nasz kochany Grunewek.
Ależ oczywiście. I słuchajcie, jest też tak, że no oczywiście mamy opisy świątyń prawosławnych, katolickich, katedry świętego Piotra w Rzymie, mamy opisy równocześnie i to pierwszy tego typu wspaniałego, zbudowanego przez Sinana, wielkiego architekta osmańskiego, który pracował dla Sulejmana Wspaniałego, dla Roxolany, meczetu Selimije, dla właśnie syna Sulejmana Wspaniałego, Selima Pijaka.
A to Wedirne czy gdzie?
Wedirne, tak? I oczywiście nazywa go kościołem. Tak a propos tego, że dzieli nas totalna przepaść i jesteśmy wszyscy zupełnie inni. No jest to mimo wszystko religie abrahamowe.
I facet ewidentnie reprezentuje zglobalizowany świat. Dla niej z nadbałtyku, tam gdzieś nad Morze Śródziemne, to nie jest, jak rozumiem, problem. Ile on na podróże wydał, proszę państwa?
To jest oczywiście. Jakie Paweł od razu mu teraz będzie wypominał. Proszę pana, to wszystko było w biznesie, tak? Śmieszne takie rzeczy, że jak na przykład się rozchorował, to stwierdził, Jezu, trzeba się jakoś ratować. Co robię? Zapraszam księdza Ormianina. Przypominam, nie było Unii wtedy. Czyli wzywam Ormianina, który w sumie czy z pozycji luterańskich, czy z pozycji katolickich, no to jest taki trefny chrześcijanin. Nie do końca. A co najlepsze jest wersja, że ta decyzja, żeby zostać mnichem, dominikaninem, zakonnikiem, to była w takim kontekście, że Ormianie zaczęli wywierać presję. Słuchaj, jesteś nasz, lubimy cię, tu jest bardzo sympatyczna pani, z którą powinieneś się związać. Jedna z naszych wspaniałych dziewcząt, tak? I on wtedy, ojej, ale ja to na zakonnika przecież idę, tak? Więc jak widzicie, mamy jego też bardzo ciekawe, słuchajcie, i opisy Gdańska, to jak będziemy o Gdańsku opowiadać, to wam pokażemy. Mamy opisy też Warszawy, słuchajcie, Warszawa to jest miasto bardzo dobrze i pięknie zbudowane, jednakże ściśnięte wewnątrz murów, teraz byśmy się nie zgodzili, które je otaczają podwójnym pierścieniem z pięknymi basztami, to na o Barbakanie, tak? Wyjąwszy stronę od wody, tu chroni je zamek. Więc jest, jak widzicie, Gdańsk, Warszawa, Lwów. wspólna sprawa, Martin Grunewek. Kiedy się pojawiają po raz pierwszy Ormianie? Mamy ich w źródłach w Warszawie. W źródłach historycznych mamy pierwsze wzmianki o nich w latach 30. XVI wieku. Przybywają oczywiście właśnie ze Lwowa, Ukrainy, wcześniej Krym, a wcześniej jeszcze Bliski Wschód, Anatolia. Tak? Pamiętacie, już o tym wam kiedyś opowiadaliśmy. Rodacy też z Łucka przybywają na przykład, czyli stolica Wołynia. No i mamy coś takiego, że jak staje się Warszawa stolicą, 1596-1611, te dwie daty się podaje, no to coraz więcej jest Ormian, bo oczywiście na miejscu są magnaci i dwór królewski, dla nich się pracuje, bo można zaopatrywać ich w produkty pochodzenia tureckiego, perskiego i nawet indyjskiego. I to są najróżniejsze towary. Świadczy się, jak to się ładnie mówi, tak jak są w gazecie, świadczymy usługi translatorskie. No więc Ormianie zajmują się, często tłumaczą, tak? Jeżdżą jako dyplomaci albo kiedy przyjeżdżają poselstwa z Turcji, z Imperium Osmańskiego, prawda, z Persji czy z Krymu. No to proszę bardzo, a tutaj jest pan, który mówi znakomicie po turecku,
biuro
tatarsku.
Biuro tłumaczeń oraz odzież używana z Indii, Persji.
Tak, nieraz ich nazywano Tatarami, pamiętajcie, i to był ten ich język, który stopniowo ulegli polonizacji, ale to był ich język ojczysty. Więc oni, no proszę bardzo, nie ma problemu, już tłumaczymy, szybciutko. I oczywiście kurierzy, tak, trzeba czasami wsiąść i szybciutko pojechać z jakimś listem, więc przyjeżdża na przykład katolikos w 1598 do Warszawy, tak?
Czyli głowa kościoła.
Głowa, tak, katolikos to jak wiecie z greki.
Ale to nie powiedzieliśmy tego, a to ważne w tym momencie. Ormiański kościół jest kościołem w pewnym sensie autokefalicznym, w sensie...
Odrębnym, tak. W ogóle nie jest kościołem prawosławnym, pamiętajcie. No, są miafizytami, kiedyś nazywano ich monofizytami. Mono to jest jedynie, a mija z greki jeden. Chodzi o to, że mamy od soboru w Chalcedonie 451 rok coś takiego, że oni, tak samo jak na przykład, gdzie oni jeszcze są? Koptowie w Egipcie, kościół w Etiopii, w Erytrei, chrześcijanie w Syrii, jakobici. Tak. Oni podkreślają, że doszło do... Mamy jedną naturę ludzka, się połączyła z boską w Chrystusie i jest jedna, tak? No i
homo
oczywiście...
Homoousios po grecku to było, z tego co pamiętam.
Jeszcze raz?
Homoousios, takie greckie wyrażenie wtedy krąży, popularne w pewnych kręgach, że jednej natury, tak.
Tak.
I... No ale to znaczy, że nie można być na przykład... Polakiem, Rosjaninem,
pana, ale
Filipińczykiem.
Ale chodzi o boska ludzka,
ale chcę wyrazić, tutaj żeby było jasne, nie można być Lapończykiem i powiedzieć, to ja jutro będę w kościele ormiańskim, bo Ormianie powiedzą, nie, to Ormianie są w kościele ormiańskim.
Nie ma problemu, jeśli wiesz, dokonasz za mąż pójścia albo ożenisz się, no nie mam problemu. A. I przy konwersja, tak? Plus jeszcze jedna sprawa, czyli... że pamiętajcie, w 1630 roku we Lwowie dojdzie do unii. Uznają i będziemy mieli kościół ormiańsko-katolicki. Ale wtedy, jak przyjeżdża katolikos, to jeszcze nie ma tego kościoła. No więc oczywiście zbijają fortuny, jak to się pięknie mówi. Co pan robił całe życie? Zbijałem fortuny. Bankowość, manufaktury, handel, tekstylia, tak? Moda. Więc na przykład też specjalizacja, domy mody, byśmy powiedzieli, jak zaraz zobaczycie. Otrzymywali po jakimś czasie niektórzy z nich nobilitację. Zostawali szlachcicami. No i mamy coś takiego, że jak jest ta batalia o Unię Kościelną, spór, debaty teologiczne, no to wiadomo, że zaczynają przyjeżdżać, na przykład regularnie do Warszawy przyjeżdża arcybiskup lwowski, ormiański, który doprowadza właśnie do Unii, bo część Ormian jest przeciwna. Najlepiej, słuchajcie, gdzie to widać? No jak spojrzycie, słuchajcie, na rynek Starego Miasta. Słuchajcie, idziemy Pierzejami. Pierzeja Wschodnia, 13 kamienic. 9 z nich kiedyś należało do Ormian. 13.
Dobre.
Następnie Pierzeja Północna, na 8 kamienic 5 należało do Ormian. Pierzeja Południowa, na 8 kamienic 3. Pierzeja Zachodnia żadna, ale i tak, no słuchajcie, no, mówimy o małej społeczności, oczywiście bogatej, wpływowej i tak dalej, ale małej. No i zobaczcie, no jak oni mają pozycję. Okay. To jest główny rynek miejski, tak? Artur Oppmann, 1932, wizja ratusza, wiersz. I tutaj widzicie, co się dzieje na tym rynku i dlaczego Ormianie, no muszą mieć jakieś kamienice. W kipiącym zgiełku kramów,
po bokach ratusza rozłożyli bogactwa kupcowie zamorscy. Z się bursztyn dumny Turek w turbana czerwieni, jazgocze grubousty nosaty Ormianin, a przed nim oboma iskrzy się imieni tęcza litych smyrneńskich Smyrna, czyli Izmir w Turcji i bagdackich tkanin. Więc bo panowie na początku przyjeżdżają, żeby robić interesy, biznes, a potem zaczynają się osiedlać, kupować kamienice. Jakich mamy takich bardzo ciekawe postacie? No to na przykład syn lub wnuk Hanka Ormianina, Stefan Hankiewicz. On został w połowie XVII wieku metrykantem w kancelarii Wielkiej Korony, Korony Polskiej, tytuł sekretarza królewskiego, wójta kijowskiego, to już miasto nie było, było stracone, Rosjanie zajęli Kijów, ale nie ma problemu, tytuł jest i dobra są po stronie polskiej, które można powiedzieć, to moje, kijowskie. I kolejne małżeństwa bardzo się dobrze skoligacił z rodzinami wpływowymi starej Warszawy, no i został tak... ławnikiem, rajcą, wójtem i skarbnikiem miejskim. No, wspaniała kariera samorządowa. Czyli mamy, słuchajcie, wójta Stefana Hankiewicza. Następnie, kiedy mamy pierwszy znany nam ormiański pochówek? Piotr Baranowicz. Nationis Armenicae de Tataria. Dlaczego de Tataria? Bo pochodził z Krymu. Pamiętajcie, że jak macie jakieś szlaki, tak, tatarskie i tak dalej, to też są szlaki handlowe. I też często, pamiętajcie, nazywano ich Tatarami. Prawdopodobnie miał spichlerz przy ulicy Mostowej i dom przy ulicy Długiej. Prowadził skład haftowanych namiotów, któreśmy, jak pisał w testamencie, tu z Indii przyprowadzili. Z Indii, moi drodzy. Od wielkich Mogołów.
Ale to jest najlepszy ciekawe, towar. To
skąd pan sprowadza swoje Mercedesy? Z Bawarii. A skąd pan sprowadza swoje? Z Indii. Namioty z Indii.
Ale namioty, czyli jednak ta społeczność polska coś z tymi namiotami musiała robić, czy tylko dla ozdoby?
Może no przecież, drogi Pawle, nam skalę masową nawet w Polsce zaczęto produkować. No po co kupować? Poza tym nie każdego stać. Namiot z Indii. Więc zrobimy taki bardzo podobny. Nawet może na zasadzie troszeczkę, że to będą jak buty Pumo albo Louis Vuitton, tak? Ale no, namiot. Namiot porządny, namiot w stylu koczowniczo-islamskim dla prawdziwego Sarmaty. No więc słuchajcie, towarzyszą im pomocnicy, takim Ormianom jak pan Piotr, ale też niewolnicy. Czyli historia niewolnictwa w Warszawie. I to mówimy, no niestety, o czymś takim, że miał oczywiście Baranowicz żonę szefer, dziadki i tak dalej, ale one zostały w kafie na Krymie, a w Warszawie, jak to napisali o nim po tym, zadowolał się usługami niewolniczki Janusi. No mamy do czynienia z niewolnicą seksualną, no nazwijmy rzecz po imieniu, tak? Janusia to prawdopodobnie Rusinka, Ukrainka, wykupiona z tatarskiego Jasyru. No i pewnego dnia Baranowicz spadł z wozu, wdała się gangrena, no i się mu zmarło. I w obliczu śmierci napisał testament, uwolnił niewolnicę, albo nałożnicę, tak? I napisał tak, mam też niewolnika w domu w kafie od 24 lat, z Polski go było wzięto tam za Ormianina, przyjęty teraz aptekarstwem się bawi. Imię jemu Szadym, tego ja cale uwalniam i za syna przywłaszczam i cokolwiek on ma... to jego jest wszystko. Widzicie, co się dzieje? Że to jest to, często to jest inne niewolnictwo, niż niewolnictwo, które nam się kojarzy z Karaibami i ktoś, kto, prawda, pracuje, jest no, brutalnie, bezwzględnie traktowany i pracuje na plantacji trzciny cukrowej. Oczywiście byli też tacy niewolnicy, którzy na przykład pracowali w kopalniach. Albo byli na galerach, ale tutaj, no, przepraszam, pan Szadym zajmował się aptekarstwem i został adoptowany. No i gdzie jest pochowany? No kazał się pochować w kościele Dominikanów przy ulicy Freta. I to jest pierwszy znany nam ormiański pochówek w Warszawie. Jest też duszpasterstwo rytu ormiańskiego. Rytu mówię, bo to jest katolickie. Bo to właśnie po Unii ci Ormianie mówią, papież, tak, uznajemy prymat. I zaczyna się od księdza Gabriela Józefa Mysyrowicza, rok 1681. Stopniowo wygasło w XVIII wieku. Bo następuje, jak się ludzie żenią, tak, z rzymskimi katolikami, no to zanika ta społeczność, ale jak Polska odzyskała niepodległość, to w 1919 roku arcybiskup Józef Teodorowicz ze Lwowa rozpoczął starania o to, żeby odbudować duszpasterstwo ormiańsko-katolickie w Warszawie, no stolica i tak dalej. On był, słuchajcie, jeszcze to jest ciekawe, no takim, nazwijmy rzecz po imieniu, narodowym demokratą. Lubił Romana Dmowskiego, tak to nazwijmy. Związany z endecją, też kariera polityczna i napisał w liście do rządu, że obrządek ormiański był zawsze historycznym łącznikiem między obrządkiem ruskim a łacińskim. Czyli między, prawda, że jest takim spoiwem między grekokatolikami i rzymskimi katolikami. I w efekcie tak rzeczywiście było, że deklarował, że ta świątynia na Miodowej, gdzie dzisiaj są właśnie bazylianie i to jest cerkiew grecko-katolicka, dobra, możemy, to jest ormiańska, podlega pod Lwów, ale się możemy podzielić. No i takie były spory, bo grekokatolicy mówili, przepraszam bardzo, no historycznie to jest nasza świątynia. Najdłużej istniejąca świątynia, co wam opowiadałem przecież, jak gadaliśmy z Pawłem, no w Imperium Rosyjskim, gdzie, prawda, były msze grekokatolickie, nie, grecko-katolickie, nie została zlikwidowana. I ostatecznie w 1930 roku stała się wyłącznie grecko-katolicka. Następnie, jak mówimy o tych biznesmenach wielkich, no to ja postać, którą bardzo lubię, kupiec Paschalis Jakubowicz. On przybywa do Warszawy prosto z Tokatu. Poszukajcie sobie na mapie Turcji, gdzie jest Tokat w Anatolii. I sprowadził stamtąd brata i siostrę. No i rozkręcili biznes taki, że kupowali od niego nie tylko magnaci, tylko sam król. Dostał obywatelstwo, żenił się z miejscową Ormianką. Można było znaleźć w Warszawie Ormiankę. Mariannę Muradowicz. Murad. Która była, słuchajcie, pasierbicą prezydenta Warszawy. No to przepraszam bardzo, tak? Powoływał się na rzekomą, to jest wspaniałe, tradycję rodzinną, że on jest tak naprawdę Polakiem. Że jest potomkiem rycerza polskiego Rafała, który walczył pod Grunwaldem. I tak mu się losy ułożyły, że wygrywał do Tokatu i pojął za żonę Ormiankę. No nie
po tym Grunwaldzie to były różne losy.
Losy, tak, niektórych rzuciło, tak. Jak generała armii Andersa, to niektórych spod Grunwaldu rzuciła aż do Tokatu.
Anatolia.
No i z Warszawy oczywiście interesy w różnych miejscach. Mówimy, że zobaczycie jego filię, na przykład Smyrna, Konstantynopol. Koło Warszawy zakłada w Lipkowie renomowaną bardzo persjarnię. Od Persji rzeczy robiono perskie. Kontusze, kobierce, dywany i tak dalej. Dwa sklepy w Warszawie.
Koty.
Słucham?
Koty.
Koty perskie. Paweł, jakby ci to powiedzieć, czy chodzi ci o wypchane, czy żywe? No jeśli wypchane, to ja się nie bawię w takie okrutne historyjki. Natomiast w kamienicy, na przykład w Warszawie, właścicielem tej kamienicy, no kto? Ormianka Urszula Łazarowicz. Zaraz o niej będzie więcej. No więc w tych dobrach, no to było takie małe latyfundium. Paschalis na przykład co? Dwór, kościół, tam jest pochowany. Możecie odwiedzić grobowiec. Domy dla swych pracowników, park angielski, proszę bardzo. Tutaj dobra. W Lipkowie. Ma też oczywiście na tej trasie do swoich filii w Konstantynopolu czy Smyrnie, no po drodze trzeba mieć jakąś, jak mówiąc kolokwialnie, chałupę, ale no chodzi o wielkie domy, tak jak na przykład w Brodach buduje. Ukraina też miasteczko, gdzie spotkacie Ormian. I bardzo ciekawe historie, że wszedł w posiadanie tego majątku teść Henryka Sienkiewicza. Jego córka Marynia, to żona Henryka, i to ona namówiła go, słuchajcie, że w trylogii właśnie tam w Lipkowie scena pojedynku Wołodyjowskiego z Bohunem.
Właśnie,
z ogniem i mieczem. Dokładnie, to ten Lipków. Pod Warszawą. No. Więc nie tylko historia, ale też...
Czyli takie logo placement, place placement.
Tak, dokładnie. Przemyciła, mówiąc kolokwialnie, do trylogii, do ogniem i mieczem rodzinne strony, swój heimat. No dobra, ale Urszula Łazarowicz pochodzi ze Lwowa, warszawski magazyn mód kobiecych. Tak nazwijmy. Fashion TV, Vogue. Drugi brat Dominik od Augusta III tytuł sekretarza królewskiego. Bratanek Jan, pracownik ambasady polskiej w Stambule. Szambelan Stanisława Augusta Poniatowskiego. Byśmy powiedzieli, rodzina dobrze sytuowana, tak? I właściwych, zajmująca pozycje strategiczne w instytucjach państwowych. I przeprowadzili się ze Lwowa do Warszawy. Ale główne interesy są we Lwowie
i oczywiście Lwów już jest wtedy austriacki, bo jest po pierwszym zaborze. Więc poprzez Lwów pani Łazarowicz i jej rodzina zaczyna robić interesy też w Wiedniu. Dobra kupują w Galicji Wschodniej i Bukowinie, dzisiejsza Ukraina. Oczywiście, tak jak mieliśmy wcześniej, kontusz sprzedam, pas do niego w promocji, to teraz, przepraszam bardzo, nowinki paryskie. No i generalnie odnosi wielkie sukcesy w modzie kobiecej. Jak się przegląda pamiętniki z początku XIX wieku, to słuchajcie, powieści obyczajowe, no to ta pani jest po prostu potęgą modniarską. Każda kobieta chce się tam ubrać u niej. Ona jest, można powiedzieć, wyrocznią dla mody. Jaka moda najforemniejsza w Paryżu? Z pokazów mody, z wybiegów. I oczywiście te wszystkie elegantki, nie tylko w Warszawie, ale wszystkie się zjeżdżają, słuchajcie, też do Dubna. To jest Wołyń, miasto, i tam są organizowane tak zwane kontrakty, czyli tam są organizowane targi mody.
Pokazy.
Pokazy. Też, wiesz, targi, bo się sprzedaje. I jak napisał jeden z ówczesnych, w jednym z ówczesnych dzienników znalazła się taka informacja, że ona, właśnie pani Urszula, od niej można się było wszystkiego dowiedzieć. Jak kwiatek wstęgę i piórko przypiąć. Czyli też tak zwane bajery z broszką. Więc przybywają kobiety, panie, damy, elegantki z całej wschodniej Rzeczpospolitej, ziem ukraińskich, białoruskich, a nawet pewnie niektóre z dzisiejszej Litwy na wielkie targi i pokazy mody w Dubnie na Wołyniu. Kolejny pan to Józef Epifani Minasowicz z Warszawy. Przeniósł się na pewien czas do Lwowa, gdzie mieszkali jego krewni, i otrzymał, słuchajcie, tytuł też sekretarza królewskiego. Był bliskim współpracownikiem Józefa Andrzeja Załuskiego, biskupa kijowskiego. Oczywiście znowu przypominam, Kijów nie jest polski, ale można nosić tytuł biskupa. I kaznodziej, polityk, mecenas nauki, kultury i bibliofil. To wszystko Załuski, można powiedzieć. Bardzo ważna biblioteka. XVIII wiek, można mówić o rozwoju polskiego oświecenia. No i Minasowicz, trzeba go uznać, słuchajcie, moi drodzy, za jednego z najwybitniejszych, po pierwsze, intelektualistów ormiańskich pierwszej RP, a oprócz tego czołowego poetę polskiego czasów saskich. Miał on tytuł kanonika kijowskiego, mimo, tak jak mówię, że w Kijowie nie rezydował, ale miał oczywiście dochody z ziem związanych z Kijowem, z biskupstwem, i które były w Polsce i które były na przykład w okolicach Żytomierza. Więc tamte strony też odwiedzał, nie tylko Lwów, jeździł z Warszawy. Jest ważny dla Ormian, bo był dziejopisarzem Ormian polskich, tak? Dla mnie jest też bardzo ważny, bo jestem wielkim fanem kawy, więc on propagował bardzo, jak znalazłem też taką informację, rozkosze picia kawy i między innymi zwyczajne tymi czasy i przyjemny zwłaszcza płci białej posiłek, a niektórym z niej, czyli kobietom, i skutecznie według mniemania przynajmniej na spazmy i wapory lekarstwo. Czyli traktował kawę jako rodzaj lekarstwa.
Jak ktoś ma ze słuchających nas teraz problemy z waporami i spazmami, tak. Kawkę proszę.
Tak, wapory i spazmy, zawsze kawa.
Pan Minasowicz uważa, że to działa.
Proszę sobie sprawdzić, co oznaczają wapory. Napisał to we wstępie, słuchajcie, do monografii o kawie, pierwszej w historii literatury polskiej. Autorem był Tadeusz Krusiński. Szukajcie w starych podcastach. Wielki misjonarz jezuicki, świetny znawca Afganistanu, Kaukazu i Iranu, w których spędził bardzo, bardzo wiele lat. Robiliśmy o nim podcasty. Świat jest mały, więc Minasowicz, pochodzenia ormiańskiego, jak widzicie, promuje kawę, o której pisze Polak mieszkający przez wiele lat na Środkowym Wschodzie. I oczywiście oprócz, my może nie poezją się zajmiemy po polsku, a i po łacinie, tylko że to tym elementem ormiańskim, więc wertował bardzo archiwa koronne oraz nacji ormiańskiej w Lwowie. Jeździł tam regularnie na kwerendy.
kopiował fragmenty ksiąg, tak, rękopisów, no i te liczne prace Minasowicza, to tak, dotyczące Ormian, o tematyce ormiańskiej. Tłumaczenie z języka włoskiego tragedii historycznej o Tigranesie II Wielkim. To jest bardzo ważny, starożytny król Armenii. Wizja właśnie, że Armenia ma dostęp do trzech mórz. Czarnego, Śródziemnego i Kaspijskiego. To wizja potęgi, wielka Armenia, która przeżyła renesans w okresie rozwoju nowoczesnego nacjonalizmu ormiańskiego i dzisiaj też od niektórych Ormian usłyszycie. To jest mocarstwo, tacy powinniśmy być. Dedykował to tłumaczenie biskupowi Ignacemu Krasickiemu. Dokonał edycji relacji Sefera Muratowicza, to jest Ormianin pochodzący z Iranu, osiedlony we Lwowie i związany z Lwowem, który podróżował jako dyplomata do Persji. I to jest też bardzo ważne źródło do historii relacji polsko-perskich. I on dokonał edycji tej relacji. Oczywiście pisał też wiersze, w których między innymi to twierdził, że jeśli nie Adam, to Noe. To jest tak naprawdę praszczur wszystkich Ormian. Zebrał dużo bardzo materiałów i chciał napisać taką wielką historię narodu ormiańskiego, ale mu się nie udało. Ale ja wam przeczytam, co napisał o stolicy, o Warszawie. Pytasz, czemu miecz w jedną rękę, w drugą wzięna. To jest o oczywiście Syrenie. Tarczę herbowną miasta Warszawy Syrena. Czyli pytasz, czemu miecz w jedną rękę, w drugą wzięna, tarczą herbowną miasta Warszawy Syrena. To jest pytanie. To o tej tarczy i tak dalej. Wiedz, że iż sprawiedliwość w jej ręce swe znaki złożywszy, z swym jej obraz mieć chciała jednaki. Stąd wnieść łasno, co znaczą te w rękach znamiona. Miecz karą winnych. Tarcza niewinnych obrona. Słuchaj, Paweł, wydaje mi się, że sekcja warszawska Prawa i Sprawiedliwości chyba powinna tutaj jakoś z pana Minasowicza skorzystać. No o karowinnych.
Wydaje mi się, że nasz resort sprawiedliwości powinien takie logo mieć tutaj, prawda, syrenka na rękawie wyszyta i od razu inaczej.
Oczywiście byłby problem, że to kryptopromocja prezydenta Warszawy, który reprezentuje Barucha Spinozę, przecież tego no Boga. Tak. Dobra. To koniec żartów, wracamy do spraw poważnych. Więc kolejna postać, Grzegorz Łyszkiewicz ze Lwowa. No jak widzicie, Lwów, Warszawa poprzez Ormian bardzo powiązane. I sprowadził go do Warszawy ożenek z zamożną wdową po królewskim wysłanniku do Persji, Anną z Minasowiczów-Nurkiewiczową. Minasowiczowie, tak? Czyli jak widzicie, te rodziny, ich nie było dużo, więc oni wszyscy się, a ja znam twojego brata ciotecznego, który zna moją siostrę stryjeczną, tak? Grzegorz się cieszył oczywiście autorytetem i był dwukrotnie prezydentem Warszawy, dwukrotnie. I dlaczego o nim opowiadamy? No był bardzo bogaty, wpływowy, miał znakomite piwnice, w których składował rewelacyjne wino. I bardzo lubił się bawić, człowiek towarzyski, odwiedzali go tam wszyscy, więc oczywiście no, były tam mocno zakrapiane imprezy, na których można się było naprawdę dobrze pobawić. No i Franciszek Bohomolec, poeta, obydwa często rozkosznie bawili się przy flaszce, obydwa pany. No i zabawy były u Grzegorza nazywano poufale grzelem. Imprezy u Grzela.
Imprezy u Grzela.
U jego małżonki Anny, zwanej pieszczotliwie Anulką.
Nie, no to ona siedziała w domu, a gdzie są chłopaki? Chłopaki są w piwnicy.
Tak, tak, testują, no bawią się w kiperów. No i słuchajcie, właśnie Bohomolec napisał coś, co stało się hymnem sarmackim. Kurdesz nad kurdeszami, pieś biesiadna o winie. No i słuchajcie, ten kurdesz, czy jest po turecku kardesz, czyli brat. Czyli bo to jest braterska impreza, prawda? No. Tak? Bratamy się. I słuchajcie, Grzesiek, zwany też czule szerszeniem w społeczności ludzkiej, taki imprezowicz, okazało się, że potrafił mieć trzeźwą i przeziemną, tak zwaną zapobiegliwość. Czyli powinien, mamy taki w tym 1796 roku historię, że ocalił Józefa Wybickiego, autora Mazurka Dąbrowskiego. Oddajmy głos Wybickiemu. W tym obłąkaniu spotykam Łyszkiewicza, bankiera, który równie Warszawę porzucił i do Galicji przez Pilice się przedzierał. Był to dobrze mi życzący obywatel i radził, abym bez stracenia czasu razem z nim jechał, zaręczając, że przez swoją znajomości przeprowadzi mnie do Zamościa. W Zamościu też najdalej na zachód wysunięta w ramach ziem ruskich społeczność ormiańska zorganizowana. Poznałem w mym przyjacielu anioła opatrzności, który się niespodziewanie zjawił, aby mnie z rąk nieprzyjaciela wyrwał. Skłoniłem się więc z nim jechać. Przeprawiliśmy się przez Pilice pod Białobrzegiem, gdy mnie okropnie trawiły myśli. Mój anioł Łyszkiewicz ucierał się z Kroatami. Słuchajcie, stąd mamy zresztą krawat od właśnie Kroatów, bo mieli coś takiego.
Skąd tam?
No więc Kroaci nad Wisłą, skąd a Kroaci tam, w armii austriackiej oczywiście. Aha. Z krainy. Wojna kraina, pogranicze wojskowe. Myślałem, że... mis mois gospicia.
Myślałem, że Wybickiemu tak to wyobraźnia jakoś tak...
Tak, więc przybyli z Chorwacji, nie Polacy na Chorwację, tylko Kroaty przyjechały. Co nas wpuścić nie chcieli do Galicji, wzywał pomocy Żydów z Kazimierza, którzy go znali, już o mile od Zamościa mnie w bezpieczeństwie postawiwszy, sam do Lwowa pojechał. Czyli widzicie, cały czas związki z Lwowem i też można Kroata i z Żydem coś załatwić. Polak pochodzenia ormiańskiego tak uratował.
Ale udało się
Udało się.
Nie byłoby hymnu Polski, gdyby nie... Pewien Ormianin, Żydzi, jak rozumiem, gdyby oni nie zadziałali...
Kazimierza i Kroaci, którzy odpuścili, bo nie na plasterki, nie posiekali go.
To nie śpiewalibyśmy dzisiaj tego, co śpiewamy.
A teraz o niezwykle stylowych losach Teresy Rafałowiczówny. Elegancko i romantycznie będzie, słuchajcie. Więc, znowu Ormianka, która... A tak się jej życie ułożyło, że razem z braciszkiem Jędrzejem zaczęła wykupywać od pewnego hulaszczego generała majątki właśnie w województwie wołyńskim, w województwie kijowskim. Ten generał to Kajetan Miączyński. No i w pewnym momencie pojawiła się taka opcja: panie generale, a może by pan się z panią Teresą ożenił? On walczył między innymi w rewolcie barskiej. Był, nazwijmy rzeczy po imieniu, był alkoholikiem, który w odróżnieniu od Grzela chyba nigdy nie zachowywał trzeźwości umysłu. No więc stwierdzono, dobra, słuchaj, jesteś zadłużony, ale możemy rozwiązać sprawę w ten sposób, że tym posagiem będą utracone majątki. No i tak się właśnie stało, że mieszczka ormiańska poślubiła syna księżniczki Woronickiej i brata księżnej Radziwiłłowej. No, przepraszam bardzo.
No to jest skok.
Solidny mezalians, moi
ileś
drodzy.
Klas w,
ale
do
jak
góry.
To się z hulaką, to odpowie, no co? Co mnie to obchodzi?
Ale ciekawe, czy po ślubie przestał pić i w ogóle zaczął oszczędzać?
Nie,
albo przynajmniej
nie, drogi Pawle. No,
myślałem, że to
znaczy, jak zaraz zobaczysz, to było tak, że pani znalazła kochanka, a on generalnie w pewnym momencie już powiedział, dobra, to już koniec, zgon i wtedy mogli się ożenić. Więc co? Jeździ regularnie do Lwowa, gdzie ma krewnych i tam się u nich zatrzymuje w apartamencie, przyjmuje gości. No i oczywiście jeden, prawda, z tej rodziny to był nawet właśnie arcybiskupem tych krewniaków. No i tam organizuje kontrakty. Czyli właśnie to jest, drogi Pawle, to co jakbyś powiedział, pokaz mody. I handel modą, ciuszkami wspaniałymi sprowadzonymi z Paryża. No i tam poznaje Józefa Kajetana Ossolińskiego i słuchajcie, Ossoliński na początku jest bardzo burzliwy romans wspaniały, a potem kiedy generał się zapił i odszedł do krainy wiecznych łowów, no to można było się ożenić. Ożenili się, do Warszawy się przenieśli, tutaj wzniosła razem z mężem pałac i tam przeniósł swoją galerię obrazów, bo był kolekcjonerem Ossolińskim. I słuchajcie, nazwijmy rzeczy po imieniu, to jest pierwsza publiczna galeria malarstwa w historii Warszawy. Ossoliński i jego wspaniała żona Teresa z Rafałowiczówna, następnie Osolińska. Ale jedyny syn, słuchajcie, bo miała syna z generałem Pijakiem Mjączyńskim. Przepraszam, on by się pewnie nie tak bardzo nie obraził. Jej syn był adiutantem księcia Józefa Poniatowskiego. Tego, który, tu znowu, nie wiem, przyciągał takich ludzi. Najprawdopodobniej utopił się pod wpływem alkoholu podczas bitwy pod Lipskiem, bitwy narodów. Oczywiście heroicznie, próbując wpław ratować się albo ratować innych. Ale co ciekawe, słuchajcie, ta ormiańska dama z Warszawy, związana tak bardzo z Lwowem, o niezwykle bogatym życiu uczuciowym, słuchajcie, jej prawnuczką poprzez tego Stasia, adiutanta, jest obecna królowa Belgii Matylda. Więc, jak chcecie dokuczać królowej Belgii Matyldzie, to możecie powiedzieć, a pamięta pani dziadka? On to miał potencjał. On to lubił się bawić, tak? Okej, to jak jesteśmy przy... Jak widzicie, jest bardzo gender balance i staramy się promować kobiety, ormianki, Polki ormiańskiego pochodzenia. Więc mamy Jadwigę Zarugiewicz. To już wiek, koniec XIX, początek XX, urodzona w Kutach. Znowu jesteśmy w Galicji. I zmarła w Suwałkach roku pańskiego 1968. Dlaczego jest tak bardzo z nami związana z Warszawą? Bo to ona jest symboliczną matką nieznanego żołnierza, którego grobowiec macie w Warszawie. Jej syn, 19-letni Konstanty, walczył o Lwów z Ukraińcami. W czasie, był jednym z tych legendarnych lwowskich Orląt. Natomiast zginął w roku 20 w bitwie pod Zadwórzem. To jest, słuchajcie, taka bitwa, w której rodzaj Termopil, tak? Powstrzymywali heroicznie, 330 walczyło, 318 zginęło. Walcząc z Armią Czerwoną, tak? 1920 rok, więc ją poproszono o wybranie trzech bezimiennych żołnierzy, których ekshumowano z cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie. To było to podkreślanie, oczywiście z polskiej perspektywy, to polska ziemia, tak? No więc ona oczywiście, syn Polek, to było pewne, ale nie było jego zwłok. Nie dało się zidentyfikować ciała. Więc symbolicznie on był w tej jakby można powiedzieć, ona wzięła jakby symboliczne resztki, tak? Szczątki żołnierzy poległych z cmentarza obrońców Lwowa, w tym uważała, że tam wśród nich jest jej syn. No i przewieziono do grobu nieznanego żołnierza i tam właśnie w arkadach kolumnady Pałacu Saskiego mamy pochowanego symbolicznie jej syna Konstantego. I pamiętajcie, że wtedy na Placu Saskim, dzisiaj Piłsudskiego, trwała rozbiórka tego wielkiego soboru prawosławnego świętego Aleksandra Newskiego. I co się wtedy stało? Że arcybiskup ormiański, wspomniany Teodorowicz, ormiańsko-katolicki, tak jak wam opowiadaliśmy, właśnie część materiałów z tej rozbiórki wziął, przeniósł do Lwowa i wykorzystał. One są w katedrze ormiańskiej. Posłużyły do budowy na przykład ołtarza, ambony i tronu biskupiego. To też był symbol. Rozbieramy coś, co jest symbolem dominacji rosyjskiej, tak, okupacji, i przenosimy do Lwowa, żeby wzmocnić tutaj pro-polskich Ormian, tak, albo Polaków pochodzenia ormiańskiego.
To jest niesamowite, bo ty ciągle mówisz o jakiejś formie recyklingu. Najpierw ciała poległych pod Zadwórzem.
Proszę nie łączyć tego z ciałami polskich bohaterów.
Kiedy samo się łączy. Później spod Zadwórza.
Jak możesz na cmentarz
Łyczakowskiego tutaj na pomnik nieznanego
żołnierza. To ty mówisz, ja takich rzeczy nie mówię.
Niesamowite, czyli to wszystko krąży wokół nas.
Tak, natomiast słuchajcie, ostatnia rzecz, że jak byliśmy w Kafie, na Krymie, z Ormianami, to wiadomo, że oprócz Ormian przybywa kto jeszcze z Krymu? Karaimowie. Religia monoteistyczna, jedna z religii abrahamowych, prawda, upraszczając bardzo judaizm pod silnymi wpływami islamu, spotkacie ich i Ukraina, Łódzk na przykład, też byli we Lwowie, byli koło Lwowa, oczywiście Troki, Wilno, Kienesy, wspaniałe ich świątynie i tak dalej, i trafiają też do Warszawy i w Warszawie będą mieli... Karaimowie z różnych regionów, naprawdę duży wpływ na rozwój turkologii, na przykład, w ogóle też orientalistyki, ale też kultury karaimskiej. Stąd cmentarz w Warszawie Karaimski, gdzie najstarszy nieanonimowy grobowiec jest, słuchajcie, z 1895 roku. I co ważne, nie żaden Karaim z Ukrainy, Białorusi, Litwy, nie. Ten Karaim, który najstarszy z nazwiskiem grobowiec, Saduk Osipowicz Kefeli z Kafy. Czyli mamy związki z Krymem. No i oczywiście Tatarzy krymscy w takim razie. I tutaj słuchajcie podcastów, to oczywiście od groma się dowiecie o Tatarach krymskich, którzy na przykład walczą po polskiej stronie w bitwie o Warszawę przeciwko Szwedom, gdzie niemal dopadliśmy Karola Gustawa, dowodzi nimi Jan III Sobieski. Czy nie zgodnie z mitem, z tym wyobrażeniem przedmurza. No, dla mnie tutaj jest ciekawe w tym kontekście międzywojennym, jak mówiliśmy, grup nieznanego żołnierza, Zarugiewicz i tak dalej, to Dżafar Sejdomet. To jest, słuchajcie, minister wojny i spraw zagranicznych Krymu, Tatar Krymski, który w 20 roku zgłosił pomysł protektoratu Polski nad Krymem. Żeby Polska miała swój protektorat, do Ligi Narodów to zgłosił. Piłsudski powiedział, dobra, ale musicie się dogadać z Ukraińcami. Tak? Może my dla nas wstępnie się zgadzamy. W listopadzie 20 roku odwiedził Piłsudskiego w Belwederze i potem w okresie międzywojennym ze względu na to, że Warszawa stała się jedną z bardzo ważnych, no, można powiedzieć nawet stolicą ruchu prometejskiego, czyli ruchu, który zakładał, że trzeba walczyć z Sowietami, wspierając
odśrodkowe
tendencje narodów w więzieniu, jakim jest Związek Radziecki, no to z tego powodu nieraz przyjeżdżał i był zachwycony Piłsudskim i Piłsudski też go polubił i powiedział do niego tak, Krym zawsze pracował, by połączyć nas ze Wschodem. Historia jest bardzo silna. Historia przypadkowo nigdy nie kroczy. I tym mottem kończymy. Historia przypadkowo nigdy nie kroczy.
Proszę do nas pisać na adres babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Opinie, komentarze, propozycje, uwagi, wszystko jest przez nas mile widziane. Zapraszamy za tydzień popołudniową, późno popołudniową, piątkową porą. Do usłyszenia mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.